temat tego konferencji, tego miesiąca informacyjnego wspólnota jako rodzina krwi Chrystusa. Będziemy rozmawiać w tym roku te właśnie tematy o wspólnocie, o też duchowej rodzinie. Różne aspekty będziemy poruszać naszej wspólnoty w tych tematach. I ten pierwszy właśnie temat wspólnota jako rodzina, duchowa rodzina, czyli rodzina krwi Chrystusa. I najpierw może krótko o tym, że rodzina krwi Chrystusa, mówimy tak o rodzina, że my się modlimy, jak misjonarze nieraz codziennie tam modlimy się przemu Pański, też Panu Pański, ale taki za całą rodzinę krwi Chrystusa. A więc myślimy o tym, że ta rodzina duchowa zawiera świeckie osoby, misjonarze i też siostry, które uczestniczą w tej naszej duchowości krwi Chrystusa. Zauważmy, że od samego początku, jak znamy historię, czytamy historię misjonarzy czy wspólnoty, od samego istnienia misjonarzy krwi Chrystusa byli właśnie ściśle związani z tym świeckim stowarzyszeniem arcybractwa najdroższej krwi. I jakby nawet na początku było tak, że to ci misjonarze, zanim jeszcze powstało zgromadzenie oficjalnie w 1815 roku, to ci misjonarze, jeszcze wtedy kapłani, decyzjalni, którzy byli przy świętym gazie, przez nim związani duchowo, to byli najpierw w tym arcybractwie, czyli jakby księża najpierw werbowali, można powiedzieć, do wspólnoty takiej ówczesnej, Chrystusa w cudzysłowie, czyli do tego arcybractwa, a więc jakby od samego początku. Później, jako już powstali misjonarze, to wiemy, że przez rekolekcje w różnych parafiach zakładali te różne kręgi świeckich. Tam właśnie prowadzili misje, rekolekcje. I potem powstały też oratorki, najpierw jakby przy zgromadzeniu misjonarzy Chrystusa, a potem już jakoś tak się usamodzielniły. Ale razem właśnie tworzymy tą jedną duchową rodzinę krwi Chrystusa. Osób świeckich i konsekrowanych, nie? Konsekrowanych. Ojciec Święty Jan Paweł II pisze w Adhortacji Apostolskiej Christi Fidelis Laici, czyli o świeckich w Kościele właśnie, i pisze w ten sposób. W Kościele, komunii, różne stany życia są bardzo ściśle z sobą związane aż do wzajemnego podporządkowania. Wszystkie oczywiście mają ten sam jeden najgłębszy sens. To znaczy, każdy z nich jest odmiennym sposobem przeżywania tej samej godności chrześcijańskiej i powszechnego powołania do świętości, polegającej na doskonałej miłości. Są to sposoby różne i komplementarne, co oznacza, że każdy z nich posiada własną, oryginalną i niepowtarzalną fizjonomię, a równocześnie każdy z nich jest powiązany z innymi i spełnia wobec innych rolę służebną. Wszystkie te stany życia, zarówno wzięte razem, jak każdy z osobna, służą wzrostowi Kościoła i są różnorodnością głęboko zjednoczoną w tajemnicy komunii Kościoła i dynamicznie skoordynowaną w realizacji jego jedynej misji. A więc widzimy, że tutaj przez Ojca Świętego jest podkreślona z jednej strony ta współpraca, jedność dążenia do świętości, też do realizacji wspólnego charyzmatu, tak jak u nas. A z drugiej strony papież pisze o zachowaniu pewnej odrębności w związku z różnym stanem, zadaniami, obowiązkami, charyzmatami przynależnymi poszczególnym grupom świeckim i konsekrowanym. Powiedzmy konsekrowani, bo wiadomo, jeszcze są różne zgromadzenia, czy są właśnie siostry, są misjonarze. Czasami w języku potocznym, jeżeli mówimy o takich różnych duchowych rodzinach, to na przykład rodzina franciszkańska, rodzina paulińska, nie? Rodzina pałtyńska. A więc jakby mówiąc, my mówimy o nas, rodzina krwi Chrystusa, jest to pewne jakby podsumowanie właśnie tego, że różne zakony i grupy świeckich współpracują ze sobą, że są taką duchową rodziną. Ksiądz Winfried Wenzel pisze w książce Bóg, Wspólnota, Misja w ten sposób. My nazywamy siebie rodziną krwi Chrystusa, jeżeli chcemy podkreślić, że jesteśmy wspaniałą mieszanką różnych powołań, wieków, pochodzeń, charakterów. Wszystkie różnice stają się nieważne. Spotykamy się po bracia i siostry, dziadkowie i wnuki, ciesząc się, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Właśnie ta duchowa rodzina, niezależnie od wieku, od charakteru, od pochodzenia, od powołania, jesteśmy taką mieszanką, ale mieszanką duchową właśnie rodziną. Oczywiście uświadamiamy sobie, przypominamy, że to, co wcześniej gdzieś święty pisał, że świeckie osoby duchowe mają różne powołanie, różne charyzmat. I jakby tutaj też nie mówimy, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto jest ważniejszy lub mniej ważny, kto ma lepszą czy mniej ważną posługę. Chodzi o to, abyśmy się wzajemnie uzupełniali. Tak samo jak w rodzinie, każdej rodzinie nie mówi się, że ważniejszy jest ojciec, matka, babcia, dziadek. Każdy ma swoją ważną rolę i funkcję do spełnienia w rodzinie. Nie ma mniej ważnych, ważniejszych i mniej ważnych i bardziej ważniejszych, czy ważniejszych zadań czy ról do spełnienia. Właśnie mamy się też w naszej duchowej rodzinie wzajemnie uzupełniać, bo każdy, zarówno i osoby świeckie konsekrowane, mają odmienne charyzmaty. Oprócz tego każdy osobiście ma różne dane charyzmaty, inne, różne. I mamy właśnie się uzupełniać, mamy się wspierać, mamy się ta komplementarność całej wspólnoty, całej rodziny duchowej naszej. Bo oczywiście pamiętamy, czy przypominamy sobie, jak apostołowie też nieraz kłócili się nawet między sobą, kto ważniejszy jest, nie? Kto jest pierwszy, kto jest największy. I Pan Jezus powiedział wtedy do nich, że kto jest największy, niech między wami nie będzie sługą waszym. Im bardziej kto jest, można powiedzieć, ma ważniejszą funkcję, wyższą, tym bardziej powinien być sługą, bo on sam, Pan Jezus powiedział, że ja sam też przyszedłem po to, aby służyć, a nie aby mi służono. To dotyczy zarówno naszych relacji między duchownymi a świeckimi, ale w ogóle naszych relacji między nami, między sobą, w różnych naszych funkcjach animatorskich i tak dalej. I teraz chciałbym jeszcze chwilę zatrzymać się nad tym, teraz nad samą wspólnotą krwi Chrystusa, jako duchową rodzinę przez wiarę. Nie? Ta wspólnota świeckich, ta gałąź świecka nasza, czyli wspólnota krwi Chrystusa, duchowa rodzina przez wiarę. I w naszych statutach możemy przeczytać taki piękny tekst mówiący o wspólnocie jako rodzinie. W punkcie 5 właśnie jest taki tytuł tego punktu: jedność przez krew Chrystusa. I tam czytamy takie piękne słowa. Członkowie wspólnoty krwi Chrystusa dążą do tego, by przez wiarę stawać się duchową rodziną, której pomagają sobie wzajemnie przez dobra duchowe i materialne, i tu jest odnośnik do dzień apostolskich, w drugim rozdziale, tam gdzie jest ten fragment mówiący, że wszystko mieli wspólne, nawzajem sobie pomagali, nikt tam nie cierpiał niedostatku i tak dalej. I dalej ten punkt mówi: przez ofiarę przyjmowanej krwi Chrystus pojednał ziemię z niebem i ludzi pomiędzy sobą. Dlatego wszędzie, gdzie są członkowie wspólnoty krwi Chrystusa, starają się być znakiem jedności, której Bóg pragnie dla swoich uczniów. Więź z miłości wzajemnej prowadząca do jedności jest najlepszym fundamentem dla niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Krew Chrystusa jako prawdziwy skarb serca uwalnia od przywiązania do dóbr materialnych i pomaga dzielić się z innymi, aby budować Królestwo Boże. Powiem tak, gdyby każdy z nas, chociażby tylko ten punkt, realizował w swoim życiu, to nie byłoby tych problemów we wspólnocie, których doświadczamy. Nie byłoby może tego, że wspólnoty, którzy mówią, wymierają, nie ma nowych i tak dalej, nieraz narzekamy, że gdyby chociaż ten punkt, to jest to, co zawsze podkreślamy, żeby wrócić do wierności, z jednej strony wiemy Słowo Boże, Ewangelia, ale z drugiej strony te nasze statuty, nie? To jest, kiedyś już mówiłem, że nie pamiętam tylko kto to powiedział, być może nawet Ojciec Święty, ale że statuty, każdy zakon, każda wspólnota uksiecki ma swoje konstytucyjne statuty. Właśnie, no i to właśnie papież mówił, że to jest droga do świętości. Droga do świętości, nie statuty, konstytucja danego zgromadzenia, danego. I dla nas statuty też mają być drogą do świętości. To nie jest tylko, to nie są jakieś tam reguły, przepisy, tak jak tam gdzieś może często traktujemy przepis jako właściwie niektórzy mówią, przepisy są po to, żeby je łamać, nie? Więc to nie jest tak, to jest nasza droga do świętości, dlatego my mamy czytać, czy mamy zastanawiać się, rozważać, czy ja rzeczywiście wypełniam to. I mówię, no gdybyśmy chociażby w tym punkcie byli, rzeczywiście realizowali, bo to naprawdę byłoby o wiele lepiej w naszych grupach, wspólnotach. I oczywiście, jak mówiliśmy o tej wcześniej, o tej naturalnej rodzinie, to też wiemy z doświadczenia w naszych rodzinach, że zdarzają się różne konflikty, nieporozumienia, też ścierają się różne stanowiska, pomysły, idee, ale wiemy też, że w prawdziwej, dojrzałej rodzinie te różne problemy i przeszkody nie tylko można pokonać, ale mogą one stać się takim czynnikiem jednoczącym i siłą napędową rozwoju każdej rodziny. Ale do tego są też nasze rodziny duchowe, jak to jest wspólnota. Też to jest bardzo analogiczne też, nie? Ale do tego, żeby przejść te różne problemy, nieporozumienia, czy nawet różne stanowiska, które każdy z nas ma, jakieś pomysły, idee, to jest potrzebne, są pewne cechy potrzebne, pewne postawy, na przykład szczery dialog, gotowość do kompromisu, wzajemne wysłuchanie się, zrozumienie, przebaczenie, gotowość do rezygnacji z własnych pomysłów, planów, gotowość na poświęcenie i ofiarę, a przede wszystkim pragnienie dobra drugiego, który wynika z ocalonej miłości. To są oczywiście jakieś pewne przykłady tych postaw, cech, które są potrzebne, żeby właśnie tworzyć dojrzałą grupę czy rodzinę, właśnie duchową rodzinę. Jeszcze podsumowując ten punkt, jedność Chrystusa, naszych statutów, to ja wyciągnąłem takie trzy rzeczy, które podsumowują ten punkt, trzy ważne rzeczy. I pierwsza to jest, o których mówiłem punkt, pierwsza, pomagać sobie przez dobra duchowe i materialne, najpierw grupa, wspólnota w parafii, jest tą duchową rodziną, ma sobie pomagać przez dobra duchowe. Jesteśmy dla siebie nawzajem ważni, bliscy, mamy być. A więc to co też może poruszaliśmy też te kwestie w czasie epidemii, kiedy każdy gdzieś tam w samotności był, brakowało grupy, wspólnoty, przeżywał to. No też zachęcaliśmy wtedy, żeby, nie wiem, zadzwonić, żeby się nawzajem porozmawiać. Mamy teraz możliwości, telefony różne, przez internet też mamy. Więc jakby jest możliwość kontaktowania się, zadzwonić do kogoś, porozmawiać z kimś, spytać się, jak się czujesz. Nawet chociażby to, że ktoś z kimś porozmawia, to już ktoś może wygadać, ktoś coś powie. To też jest ważne, nie? Że ktoś wysłuchać drugiego, wysłuchać, właśnie dzielić się dobrami duchowymi. Czy, nie wiem, są osoby też w naszych grupach, może starsze, może chore, które, nie wiem, znajdzie tam takiej osoby, spytać się, czy czegoś nie potrzebuje, pomóc, zainteresować się. Oczywiście są takie sytuacje, może nie chodzi o to, żeby wchodzić, ktoś mówi z butami w życie kogoś, albo na siłę komuś pomagać. Może ktoś też nie potrzebuje, czy nie chce. Ale to trzeba oczywiście z wyczuciem robić. Ale czasami właśnie może brakuje tej tego nawzajem właśnie tej pomocy duchowej, materialnej, o której będę mówił, takiego zainteresowania się drugim, moim bratem i siostrą ze wspólnoty, nie pozostawiania go samego. Myślę, że jest tyle możliwości i potrzeb wokół nas, właśnie w naszych wspólnotach, grupach, właśnie tej wzajemnej pomocy, to o tym mówi ten punkt, przez dobra duchowe i materialne. Dalej punkt ten mówi, być znakiem jedności, której Jezus dla nas pragnie. Ten punkt za chwilę omówię trochę szerzej. I trzeci, poprzez więź wzajemnej miłości nieść pomoc potrzebującym. Czyli najpierw mamy tą miłość w naszych grupach, wspólnotach pielęgnować, dzielić się nią, po to, żeby też później nieść pomoc innym, potrzebującym, na zewnątrz. Apostolstwo, ten nasz duch apostolstwa, misja apostolstwa, której też niestety też może często jest zapomniane. I pamiętam takie moje doświadczenie kiedyś naszego domisyjnego, taki pan chciał porozmawiać z powiedzi też, no nie wiem, czy był w naszej parafii, ale wiem, że przychodził do naszej parafii, tam do sanktuarium, jak tam mieszkałem, do musi do Dobrzyńca, bo go tam zadzenia zdałem. Okazało się, że no, ma problem z alkoholem, nawet już podejmował próby samobójcze, nie mógł sobie z tym poradzić. No więc jakoś tam spowiadałem go, porozmawiałem chwilę z nim, no i też dałem mu namiar, skierowałem go do takiej grupy AA, Anonimowych Alkoholików, którą znałem, tą grupę tych ludzi. No i tyle, no i nie wiem, może rozmawialiśmy 20 minut, pół godziny, może cała ta... I pamiętam, że w jakimś czasie ten człowiek tam gdzieś mnie spotkał przy okazji mszy gdzieś tam w parafii i on mi dziękował, że uratował mu życie, bo jest w tej grupie zadowolony, zrzucił picie, że jest teraz szczęśliwym człowiekiem, że jego żona jest też z niego zadowolona, że jest tworzą dobre małżeństwo. I do dzisiaj widzę go, właśnie co jakiś czas jak jestem tam, to widzę, że jest, że chodzi z tą żoną do kościoła, nie? I ja powiedzmy, jakoś poświęcając mu trochę tego czasu, no, jakoś nie wiem, nie dokonałem jakichś wielkich rzeczy, bo to dla mnie obowiązek, tak jak Pan Jezus mówi, kiedy spełnicie wszystko, co do Was należy, mówicie, słudzy nieużyteczni jesteście. I ja jestem takim nieużytecznym sługą, sobie pomyślałem. No, ja tylko spełniłem mój obowiązek, można powiedzieć, nic więcej. Ale zobaczcie, chciałem to powiedzieć po to, żeby pokazać, zobaczcie, jak niedużo trzeba trochę czasu drugiemu człowiekowi poświęcić i można życie komuś ratować. Życie można komuś ratować, bo to wie, może gdyby nie trafił do tej grupy, gdyby się nie spotkał, może by w końcu te próby samobójcze doszły niestety do skutku. A więc jakby to jest tylko taki przykład, że poświęcenie trochę czasu drugiemu człowiekowi no właśnie, może komuś ratować życie. Nie? Więc jakby to tak, niesienie drugiej pomocy drugiemu przez więź w wspólnocie miłości wzajemnej, potem jesteśmy otwarci na drugiego człowieka. Oczywiście tutaj na temat tego punktu, czy tych trzech podsumowań można by powiedzieć w całej konferencji, ale chciałbym się teraz jeszcze tylko skupić na budowaniu jedności, o jedności w grupie. Ten punkt, który mówi właśnie, że być znakiem jedności, której Jezus na nas pragnie. Kiedyś, może niektórzy pamiętają, że nasze wspólnocie bardzo też podkreślało się właśnie to jedność, to budowanie czy tworzenie jedności. Że to było jeden z fundamentów naszej wspólnoty. I myślę, że to jest ważne i trochę chyba przez nas zaniedbane i zapomniane. Tak widzę, odwiedzając wspólnotę, czy rozmawiając, że to kuleje dosyć mocno, bo nawet w ogóle nie funkcjonuje. Myślę, że warto sobie to przypomnieć i do tego wrócić. Tym bardziej, że jest o tym naszych statutach, że gdzieś to pozostało dalej jako coś ważnego i aktualnego, tylko właśnie być może zaniedbanego. I właśnie w tej książce wspomnianej Bóg, wspólnota, misja księdza Winfrieda Wernera, właśnie tam były takie wymienione trzy zasady tworzenia jednostki. To też jakby jest, to z kolei było na podstawie trochę Chiary Lubich, tej zasad jedności, tej popularnej Radziłowary, w której też nasi misjonarze trochę tam się angażowali, czy uczestniczyli, czy korzystali z dóbr duchowych tego dzieła, tej wspólnoty. Właśnie tam, w tamtej akurat wspólnocie też ta jedność to było jakby ich nawet konstytutywny punkt, wymiar właśnie tworzących wspólnotę, ta jedność, tworzenie jedności. Myślę, że to też jest ważne i myśmy troszkę z tego korzystali jako wspólnota, jako misjonarze i chciałbym tego trochę właśnie wrócić do tych zasad. To są trzy proste, ale bardzo, oczywiście trochę wymagające od nas, ale z drugiej strony bardzo owocne zasady właśnie, żeby te nasze grupy stawały się coraz bardziej właśnie tą rodziną, tą kochającą się, zjednoczoną, jednoczącą się rodziną. Pierwsza zasada to jest widzieć w drugim człowieku Chrystusa. Czyli można powiedzieć, że wiemy, pamiętamy z Ewangelii, że Jezus solidaryzuje się z biednymi, z pogardzanymi, z cierpiącymi do tego stopnia, że identyfikuje się z nimi, nawet mówiąc, że czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście im nie uczynili. Albo w innym miejscu mówi, kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. Czyli Pan Jezus jednocześnie się identyfikuje z tymi ludźmi potrzebującymi, szczególnie cierpiącymi. I jakby ta pierwsza zasada właśnie w tej sztuce tworzenia jedności właśnie polega na tym, aby widzieć bliźniego w Chrystusie i Chrystusa w bliźnim. Chrystusa w drugim człowieku. Czasami mówimy obrazowo, że jeżeli druga osoba jest dla mnie miła, jest radosna, jest dobrze mi się z nią rozmawia, to widzimy w nim Chrystusa zmartwychwstałego. A jeżeli druga osoba jest dla mnie trudna, ciężka, wymagająca, gdzie może nie za bardzo chętnie do niej podchodzę, to widzieć w niej w tej osobie Jezusa ukrzyżowanego, ale ciągle tego samego Jezusa. Właśnie to jest też, myślę, piękna duchowa zasada, pomagająca w różnych sytuacjach. Widzieć w drugim człowieku Jezusa. Bo przecież chociażby z tej prawdy, że jesteśmy, święty Paweł mówi, jednym ciałem mistycznym Chrystusa. Jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa. Kościół jest tym ciałem mistycznym Chrystusa, który ma różne członki. Tak jak my mamy dłonie, mamy palce, mamy oczy, uszy, mamy różne, powiedzmy, każda część naszego ciała jest potrzebna, jest ważna i jak święty Paweł nawet pisze, że nie może powiedzieć ręka, nogą, nie jesteście potrzebne, nie? Czy oczy, uszą, nie jesteście mi potrzebne. Tak samo wiemy, w naszych kościelach, w wspólnotach jesteśmy członkami tego samego ciała, a więc każdy jest, w każdym jest obecny Chrystus. My jesteśmy w Chrystusie, w tym mistycznym ciele, ale Chrystus też jest w nas. Kiedy przyjmiemy Komunię Świętą, to przyjmiemy tego samego Chrystusa. Przez Chrzest Święty zamieszkuje w nas Trójca Święta. Bóg, Jezus, Duch Święty, Bóg Ojciec. A więc widzieć w drugim Chrystusa, uczyć, to tego się trzeba uczyć. Pewne rzeczy gdzieś my musimy w sobie pracować, tak jak uczymy się różnych metod, chociażby rozważania, tak samo też przypominamy sobie, czy uczymy się metody tworzenia jedności. I też jako ten pierwszy punkt widzieć w drugim człowieku Chrystusa, czyli właśnie uczyć się tego, żeby przypominać sobie i właśnie uświadamiać sobie, że w tym moim bracie, siostrze jest Jezus, widzieć w nim Chrystusa, albo właśnie zmartwychwstałego, albo cierpiącego. I to jest jakby ten pierwszy punkt, pierwsza zasada tworzenia jedności. Bo mi to wtedy pomaga, jak widzę w drugim Chrystusa, to pomaga mi to w tym, żeby go nie odrzucać, żeby go nie osądzać, żeby go nie deprecjonować w jakiś sposób, nie oceniać, tylko właśnie go kochać. Bo kocham Chrystusa, a jeżeli nim jest Chrystus, to też muszę go kochać, nie? Muszę i chcę. To jest jakby to pomaga właśnie do tworzenia jedności przez to, że kocham drugiego człowieka Chrystusa. I przez Chrystusa kocham tego człowieka.